Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w czwartek 9 lipca Wawrzyniec Szwaj audycję zrealizuje. Sławek Orlik jest przy telefonach. Janusz Wilczyński przy mikrofonie. Kłaniamy się, zapraszamy do spędzenia z nami najbliższej godziny. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Adres mailowy 510-37-36. Telefon do studia, czynny teraz podczas audycji. I 510-37-32. Czynny całą dobę. Teraz doba tak się ułożyła, że mamy bardzo długo jasność i to od wczesnego poranka do późnego wieczora, ale jednak przejścia dla pieszych powinny być doświetlane.
Stały słuchacz ze Szczecina. Mam pytanie, bo zauważyłem, że na ulicy Cyryla i Metodego są stawione dodatkowe lampy oświetlające przejścia dla pieszych. W końcu tam ta ulica stanie się bardziej bezpieczna. A chciałem zapytać, czy może byście Państwo zapytali, kiedy będzie taka montaż tych lamp na ulicy Piotra Skargi i Piastów. Tam też jest dosyć niebezpiecznie właśnie. To jest takie ciągi komunikacyjne, gdzie po prostu jest bardzo duży ruch pieszych. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy. Zapytamy, kogo trzeba. No i zapytamy, czy w ogóle planowane są na Piastów i na Piotra Skargi takowe doświetlania przejść. I teraz sprawa z wczoraj. Przypomnę, nasz słuchacz napisał, pan Piotr, o tym, że mieszka przy ulicy Milczańskiej wzdłuż linii autobusowej 53 i od 3 tygodni po trasie jeździ autobus o numerze 10707, który ma uszkodzony system hamulcowy. Objawia się to tym, że przy każdym puszczaniu nogi z gazu autobus wyje na całą dzielnicę. No i ja wczoraj powiedziałem, że prawdopodobnie jest to autobus należący do zajezdni Klonowica. Nie, jednak jest to autobus PKS-u Szczecin i my już napisaliśmy w tej sprawie do PKS-u Szczecin. Właśnie wyjący autobus, nie ma naszej zgody na takie wyjące autobusy, które zakłócają spokój. No i czekamy na odpowiedź PKS-u Szczecin na temat tego właśnie autobusu. A teraz przenosimy się na ulicę Narutowicza. Tam zmiana organizacji ruchu, zmiana oznakowania, ale jest jeden problem.
Dzień dobry, tak, słuchacz z Wyszej się kłania. Mam uwagę co do sposobu organizacji ruchu na wylocie z Narutowicza w Piastu. Tam w tej chwili zrobiono zakaz skrętu w prawo, prawy pas został zajęty. Tylko no niestety światełka pokazują zielone do skrętu w prawo. Niektórzy kierowcy po prostu się nie przejmować tym zakazem, czekają na zielone, blokują pas i sobie jadą w prawo. Więc sugestia jest, żeby całkowicie może zasłonić ten sygnalizator do skrętu w prawo, żeby nie było tego zielonego światła w prawo na zakazie skrętu w prawo. I miłego weekendu już nadciągającego wszystkim życzę.
I to jest słuszna sugestia, panie Zbyszku, pozdrawiamy, a teraz pan Henryk i wracamy do jego ważnego pytania.
Dzień dobry, mam na imię Henryk, stały słuchacz. Dlaczego w Szczecinie przy ulicy Niemierzyńskiej Muzeum Techniki i Komunikacji została kilka lat temu uruchomiona fontanna kolorowa z muzyką, a do tej pory ona nie działa? Tu dużo osób przyjeżdża z zewnątrz. Czy to jest problem techniczny, czy to może jakiś problem finansowy? Dziękuję bardzo.
I Stanisław Choroszko, czyli dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji, do nas napisał: rzeczywiście, mamy problemy techniczne. Jakie? Tego niestety pan dyrektor nie zanotował. Planowaliśmy uruchomić fontannę z początkiem wakacji. Miała być czynna do września. Mamy nadzieję, że problemy zostaną rozwiązane w ciągu góra tygodnia, a góra, jeszcze większa góra, dwóch. No to zobaczymy, pożyjemy, czekamy. Rzeczywiście ta fontanna dawała wiele radości nie tylko najmłodszym, ale także starszym, i ochłoda, i kolorki, kiedy już się robiło ciemno, podświetlenia, więc szkoda, że to nie działa. Czekamy w takim razie. I zanim zapowiem, o czym dzisiaj w audycji, to jeszcze wrócimy do kartki z kalendarza i rocznicy. 7 lipca mieliśmy rocznicę powołania księstwa warszawskiego. To za czasów napoleońskich, taka namiastka państwa polskiego, a ślad po czasach napoleońskich w Szczecinie mamy, ale czy wygląda on tak, jak powinien?
Jestem właśnie przy wzgórzu Napoleona, a dzisiaj jest data 07.07, a w 1807 roku powstało księstwo warszawskie, więc coś Napoleonowi zawdzięczamy, bo on stworzył taki zalążek państwa polskiego. Natomiast tutaj ten jego pomnik, czyli ten nasyp, no niestety z tą kolumną poniemiecką,
to nieciekawie wygląda. Nawet schodków nie ma, żeby tam wejść na górę. To bardzo zaniedbane. A można byłoby naprawdę to jakoś zagospodarować i żeby to jakoś wyglądało. Dziękuję.
A pewnie, że można. Przesłaliśmy to do szczecińskiego magistratu, no i czekamy na odpowiedź. Nie tylko na odpowiedź, ale także na działania. Czas powiedzieć, o czym dzisiaj w programie. Już za kilka minut o naszych niewłaściwych zachowaniach, gdy zdarzy się wypadek. Wysiadanie z pojazdów i oglądanie skutków wypadków właśnie to niestety bardzo częsty widok na naszych drogach. No i pytanie, jak powinniśmy się zachowywać podczas akcji służb ratunkowych. Ten temat już za kilka minut. W drugim będziemy szukali odpowiedzi na pytanie, czy niepełnosprawny w strefie płatnego parkowania może zaparkować bezpłatnie na każdym miejscu, gdy niebieskie koperty są zajęte. Będzie także kwestia parkowania darmowego na niebieskich kopertach, gdy rodzice mają dzieci z niepełnosprawnościami do 18 roku życia, bo zwykle, żeby dostać taką kartę do parkowania, to musimy mieć orzeczenie o niepełnosprawności. A czy dzieciaki do 18 roku życia dostają takie orzeczenie? Okazuje się, że nie. O stopniu niepełnosprawności nie dostają. No i co w takim przypadku? O tym będziemy rozmawiali o 12.30. Potem zajrzymy do piasku, ale nie na plaży, a w piaskownicach. Ten piasek powinien być wymieniany. Warto o tym pamiętać w kontekście wakacji, ciepłej aury. Piasek w piaskownicach, jak często powinien być wymieniany? O tym także będziemy rozmawiali. A na zakończenie zachęcimy Państwa do pomocy. W wielkiej traumie są Państwo Grażyna i Stanisław z gminy Kobylanka. To starsi, spokojni, dobrzy ludzie. Niestety 4 lipca ich dom stanął w płomieniach. No i na się pomaga jest zbiórka. Jak możemy pomóc? Co jest potrzebne? Pieniądze, ale na co? O tym będziemy rozmawiali z wójt gminy Kobylanka około 12.45. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję. A wczoraj rozmawialiśmy o fotoradarach i o tym, że na szosie stargardzkiej jest teraz kalibracja, naprawianie, sprawdzanie radaru i tam nie ma w tej żółtej skrzynce fotoradaru. Natomiast po audycji rozdzwoniły się telefony na temat właśnie fotoradarów. Potrzebne, niepotrzebne, łupienie kierowców, czy też walka o to, żeby było bezpieczniej.
Dzień dobry, tutaj stary słuchacz Krzysztof. Czy to będzie fotoradar nieczynny, to proszę patrzeć na znaki, które ograniczają tą prędkość, ale niektórzy chcą się upewnić, czy mogą pędzić, czy mogą swobodnie sobie jechać jak cokolwiek zgodnie ze znakami. Dziękuję, do widzenia.
Dzień dobry, Andrzej Szczecin. Od niedawna stoi fotoradar w miejscowości Kołbaskowo, czyli jadąc od Niemiec do Kołbaskowa jest fotoradar i jest ograniczenie do 40 km na godzinę. Ograniczenie to jest po to, bo jest szkoła. Jest to oczywiste dla mnie. Niemniej jednak w moim odczuciu jest to zrobione tylko i wyłącznie po to, żeby nałapać klientów. Dlaczego? Dlatego, ponieważ postawienie tam na przejściu świateł, na przejściu, czy czerwone, zielone, o wiele bardziej byłoby skuteczne, bo zazwyczaj kierowcy światła widzą, a ten jest fotoradar zrobiony po to, żeby go nie widzieć. Dziękuję bardzo.
A co mamy powiedzieć w Niemczech i co mają powiedzieć nasi niemieccy sąsiedzi, gdy te fotoradary są ustawiane w sposób tak zamaskowany, że naprawdę nie widać? Po prostu trzeba jeździć prawidłowo i tyle. I nie będzie żadnego stresu i konieczności płacenia. A przy naszym telefonie już gość, pan Arkadiusz Kuzio, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy Radia Szczecin.
I napisał do nas słuchacz, kierowca, poruszony wypadkiem i tym, co zobaczył po wypadku, kiedy to 28 czerwca na S3 zderzyły się 4 pojazdy. Przypomnę, tam byli ranni i jedna osoba niestety zginęła. I słuchacz napisał do nas tak. Jako kierowca zawodowy, pisze, który zwiedził sporą część Europy i Polski i różne wypadki widziałem i zachowanie ludzi podczas akcji ratunkowych, ale takiego czegoś to już dawno nie widziałem. Stałem około 300-400 metrów od miejsca tragicznego wypadku na S3 w niedzielę 28 czerwca. Sam wypadek to jedno, ale zachowanie części kierowców i pasażerów było wręcz naganne i idiotyczne. Korytarz życia był utworzony wzorowo. Z tych dobrych rzeczy to tylko tyle, jeśli chodzi o kierowców. Ludzie spacerowali po drodze ekspresowej podczas przejazdów służb ratunkowych, a niektórzy szli z dziećmi w stronę miejsca wypadku, tylko po to, żeby zobaczyć tragedię. To było zwyczajnie nieodpowiedzialne i pozbawione szacunku. Do tego ciągłe zaczepianie osób biorących udział w akcji ratunkowej pytaniami: jak długo jeszcze? Przecież stojąc w korku, pisze słuchacz, i tak niczego się nie zmieni. Pozostaje zagryźć zęby i czekać. Służby wykonują swoją pracę, a komunikaty o utrudnieniach były na bieżąco podawane w radiu i w internecie. Kolejna sprawa to przygotowanie do podróży. W czasie upałów warto mieć zapas wody. Niestety wiele osób o tym nie pomyślało, a później narzekało, że utknęli w korku bez picia. Były płacze i lamenty, że gorąco i nie ma wody. Ale jak się jest nieodpowiedzialnym, to tak się kończy. Gdy akcja dobiegła końca i ruch został wznowiony, pojawił się kolejny problem. Wiele osób było już kilkadziesiąt, a nawet kilkaset metrów od swoich samochodów, ponieważ poszli sobie bliżej wypadku oglądać. Gdy akcja się skończyła i auta zaczęły ruszać, kierowcy i pasażerowie w panice biegli do swoich pojazdów, powodując niebezpieczne sytuacje i dodatkowe utrudnienia. Nie pomagał fakt, że część osób była w klapkach. Trudno przebiec kilkadziesiąt metrów, nie gubiąc ich po drodze i zakładając co chwilę. Na koniec jeszcze organizowanie zawrotki, jazda pod prąd za zgodą policji, co słuchacz podkreśla. To pokazuje, jak trudna była cała sytuacja, jak ważne jest, aby kierowcy zachowali rozsądek oraz stosowali się do poleceń służb, oczywiście, jeśli by były jakieś konkretne przekazane. W tym przypadku nie były. Był taki chaos, że część ludzi blokowała tych zawracających i im się nie dziwię, bo nikt oficjalnie nie dostał informacji o zgodzie na zawracanie i żaden radiowóz nie przyjechał z takim komunikatem. No i tutaj kamyczek do ogródka policji. Rzeczywiście taki komunikat powinien się pojawić. Kierowcy powinni się o tym dowiedzieć, ale teraz skupmy się, panie Arkadiuszu, na tych kierowcach. Jak pan to ocenia? Ludzie spacerowali po drodze ekspresowej, obserwowali miejsce tragedii, miejsce wypadku, no i przeszkadzali służbom.
No, oczywiście, że to jest skrajnie nieodpowiedzialne. Ja mogę z takiego własnego doświadczenia, często wracając przez Niemcy, stoję w korkach, gdzie dochodzi do zdarzenia. I to nie jest korek, który trwa pół godziny, godzinę. To jest 2-3 godziny stania w korku i tam jeszcze się nie spotkałem z sytuacją, żeby służby nawracały i pozwalały na jazdę pod prąd. Więc skoro już mamy taki przywilej w Polsce, że policjanci podejmują decyzję i wraz ze strażakami kierują tym ruchem, nawracają te samochody, pamiętajmy, że nie tylko policjant może kierować ruchem na drodze, ale także strażak. Są to osoby uprawnione do kierowania ruchem i musimy wykonywać ich polecenia. Także wykonujemy polecenia nawracania, jeżeli takie polecenie jest, bo jeżeli to zdarzenie, czy utylizacja skutków tego zdarzenia, bo są bariery pogięte, bo bariery stoją odgięte na pasie ruchu, zagrażają bezpieczeństwu, no to wtedy nie sposób puścić ruchu, dopóki to nie zostanie wszystko usunięte, więc dlatego ten ruch podjęli decyzję, żeby nawrócić i do jazdy pod prąd. Oczywiście nie polecam żadnemu szeryfowi blokowania tych pojazdów, bo skoro nie wiemy, jaki jest powód jazdy pod prąd, to ich nie blokujemy, bo nie jesteśmy od tego na drodze, żebyśmy byli szeryfami i blokowali, bo sytuacja tego akurat wymagała. Nie mogę się nie zgodzić z tym, co słuchacz pisze, bo to są same trafne uwagi, typu brak wody, brak jakiegoś wafelka, spacery po drodze. Umówmy się, to jest wypadek drogowy, sytuacja bardzo dynamiczna. W Niemczech, niech sobie państwo wyobrażą, że jeżeli stoimy w takim korku i robimy korytarz życia, to w ten korytarz życia samochody ratujące, czy to będą wozy bojowe, straży pożarnej, czy karetki, wjeżdżają z prędkością 100 km na godzinę. Tam nikt nie jedzie 20. Więc nawet otwarcie drzwi, już nie mówię o wysiadaniu, może spowodować kolejne zdarzenie drogowe czy wypadek drogowy, kiedy otworzymy te drzwi.
Widział pan, żeby tam wysiadali kierowcy z pojazdów i oglądali miejsce wypadku?
Nie, tam ja podejrzewam, że w Niemczech nawet jest to karalne, takie wysiadanie z pojazdu. Po drugie, trzeba mieć kamizelki odblaskowe. Tyle, ile osób w pojeździe, tyle kamizelek. Ale to mówimy tylko o awarii. Tam nie podchodzimy do zdarzenia, nie obserwujemy ratujących, co oni robią. Skupiamy się na tym, co się dzieje na drodze, a więc siedzimy w pojeździe, bo w każdej chwili może może zapaść decyzja przez policjantów, że wykonujemy jakieś manewry, czy przez straż pożarną i my w tym pojeździe musimy być. Musimy być do dyspozycji. Nie spacerujemy, zabezpieczamy się. Oczywiście ja zawsze mówię, że staram się tankować gdziekolwiek. Dojeżdżam, wracam, tankuję do pełna, żeby mieć te paliwo, że jeżeli jest upał, żeby włączyć klimatyzację, żeby schłodzić się w tym pojeździe. Niestety musimy zaplanować, że możemy stać w tym korku godzinę lub trzy. Ten silnik będzie chodził, będziemy się schładzali, ale potrzebujemy także mieć wodę. Potrzebujemy mieć jakieś napoje, żeby się czegoś napić, ewentualnie jakąś przekąskę typu baton, żeby go zjeść i żeby oczekiwać spokoju, a broń Boże nie wsiadamy i tym bardziej z naszymi pociechami, które naprawdę będą się nudziły w tym samochodzie, ale one są naprawdę narażone na niebezpieczeństwo, kiedy chodzą, czy to po drodze ekspresowej, czy autostradzie, w koło samochodu, nie daj Boże, niech się nie zapłaca.
Może, panie Arkadiuszu, warto wprowadzić u nas takie zapisy. Ja się zwrócę do Sejmowej Komisji Infrastruktury, żeby pomyśleć o tym, żeby był zakaz wysiadania z pojazdów tam, gdzie jest wypadek, jeżeli oczywiście nie ratujemy życia i zdrowia, bo jeżeli tak, to okej, okay, ale gdy idziemy, żeby sobie pooglądać, no to brzmi to bardzo, bardzo słabo, bo naruszamy czyjąś intymność, prywatność, jest
ale
tragedia.
Ale zabrania się, panie rektorze, chodzenia po autostradach i tu niezależnie przepis nie mówi, że kiedy jest wypadek, to my możemy chodzić. Ewentualnie, jeżeli ktoś ma potrzebę poprawić krążenia, wysiada przy tym samochodzie.
Czyli przepis mamy, powinniśmy go egzekwować i przypominać kierowcom i policja
oczywiście,
także powinna surowo tutaj karać, tylko że wtedy jest zajęta przy czym innym.
Dokładnie, ale tutaj oczywiście no, nawet jakieś tam filmiki i tak dalej, które pojawiają się w internecie przez strażaków OSP, którzy jadą do akcji. No jest kuriozum, naprawdę jest kuriozum. No, musimy w końcu zadbać nie tylko o swoje bezpieczeństwo, ale też tych służb ratunkowych, które w naszym imieniu bronią innych i ratują na tej drodze. To pamiętajmy, że nigdy nie wiemy, kiedy taka sytuacja może nam się przytrafić. Kierujący z tyłu zaśnie, kierujący dostanie zawału, najedzie na nas, stracimy panowanie nad samochodem, wypadek gotowy. Dajmy służbom pracować, nie przeszkadzajmy, nie rozpytujmy, a ile jeszcze, a ile jeszcze. Tyle, ile będzie potrzeba. Jeżeli jest potrzeba 3 godziny, to akcja będzie 3 godziny, jeżeli 5, to 5. I 5 godzin musimy tam stać. To nasz problem jest, żebyśmy my się przygotowali do tej podróży i zabezpieczyli siebie oraz pasażerów. A jeżeli mamy nadmiar tej wody, to także poratować innych kierujących. Dzielmy się tym, co mamy.
Nie liczmy na to, chociaż czasem trzeba powiedzieć, że strażacy pomagają i rzeczywiście w przypadku bardzo wysokich temperatur i gdzieś takich dużych korków rozwożą chociażby ochotnicy, strażacy wodę. Ale my powinniśmy być przygotowani do podróży. Oprócz tego, że samochód powinien być sprawny, my wypoczęci. Ten sprzęt, o którym pan mówił, te kamizelki powinny być i tak dalej, to powinniśmy mieć również wodę i coś do jedzenia, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy.
Dokładnie, no w Niemczech jest tak często, że kiedy ten korek jest długi, ten postój, no to także służby dowożą. Nieraz benzyny komuś zabraknie, dowożą paliwo, ale ja uważam, że powinniśmy my się przygotować. My jako osoby odpowiedzialne, które chcemy kontynuować jazdę na wakacje, musimy zaplanować. To tak jak na jednostce. Jest kapitan, który prowadzi ten statek i tym statkiem sobie płyniemy i czujemy się bezpiecznie, bo mamy kapitana. Tak samo jest kapitan w samochodzie, to jest kierowca, na którym ciąży największa odpowiedzialność za żonę, za dziecko, za brata, za siostrę. Zadbajmy o tych naszych najbliższych, tak żebyśmy bezpiecznie mogli dojechać i żeby nikomu nic się nie stało w tej podróży.
Funkcjonariusze policji byli zajęci wtedy 28 czerwca na S3 w niedzielę przy usuwaniu skutków tego wypadku i ustalania także przyczyn, ale przydałoby się, gdyby tylko były wolne moce przerobowe, żeby dyscyplinować kierowców, upominać, a być może sięgać po bloczek mandatowy, gdy właśnie ludzie kręcą się po autostradzie, po drodze szybkiego ruchu, bo tak jak pan powiedział, że są zakazy, nie można tego robić, nie wolno wysiadać i chodzić po drodze.
Nie, to nie jest plac spacerowy, to nie są chodniki. Tam nie chodzimy, bo nie ma żadnych ciągów dla pieszego, żebyśmy mogli się poruszać. No naprawdę nie pomagamy w takim przypadku, wręcz utrudniamy. Nie wiem, to dla mnie dziecko, które idzie zobaczyć ciało, które nie daj Boże będzie rozkawałkowane, to może być traumą dla takiego dziecka, więc to jest też skrajna nieodpowiedzialność rodziców, którzy prowadzą takie dziecko, chodź zobaczysz, bo tam jest wypadek. Ja w swoim życiu widziałem dziesiątki, myślę, że nawet setki ofiar śmiertelnych. Naprawdę nie ma na co patrzeć. To nic nie jest ciekawego, a trauma może pozostać.
Ale niektórzy niestety szukają takiej sensacji bardzo niezdrowej, ale tutaj także służby powinny reagować zdecydowanie i takie naruszenie intymności, prywatności, taka ciekawość, no ciekawe, czy znalazłby się na to odpowiedni paragraf, także powinna być napiętnowana i karana, bo to są rzeczywiście straszne, skrajne przeżycia, szczególnie dla tych osób, które uczestniczą w tego rodzaju wypadkach, więc powinniśmy zachować prywatność tych osób, powinniśmy ją respektować. Panie Arkadiuszu, teraz przed nami weekend kolejny wakacyjny. Miło by było spotkać się w poniedziałek ze słuchaczami w czasie reakcji i powiedzieć, że nie było żadnego śmiertelnego wypadku w województwie zachodniopomorskim i w Polsce, ale zastanawiam się, czy jest na to szansa, chociaż coraz bezpieczniej jest na naszych drogach generalnie.
W okresie wakacyjnym mamy więcej zdarzeń drogowych, one spowodowane są długotrwałą jazdą i tutaj oczywiście powinniśmy się przygotować do tej jazdy, powinniśmy być wypoczęci, korzystajmy z tych przerw. To, że dojedziemy te pół godziny wcześniej na to morze czy góry, to naprawdę nic nam nie da. Nawet godzina nas nie zbawi. Stańmy sobie na parkingu, odpocznijmy, napijmy się kawy, herbaty, jedźmy dalej, kontynuujmy tą jazdę. Ale te postoje naprawdę bardzo dużo robią. Nie wszystkie samochody mają klimatyzację, także nie wszyscy ludzie tolerują klimatyzację. Więc są różne patenty. Często widzę, jak jest szyba opuszczona i mokry ręcznik wisi w tej szybie, żeby zmienić wilgotność powietrza w tym przedziale pasażerskim, żeby lepiej było oddychać osobom podróżującym. Ale to, tak jak powiedziałem, my się przygotowujemy do tej jazdy, to my mamy szukać rozwiązań na tą jazdę i mamy być przygotowani perfekcyjnie. A oczywiście, no ja też bym nie chciał, żebyśmy dyskutowali na temat ofiar śmiertelnych. Mamy dużo kolizji, ale te kolizje są spowodowane właśnie zmęczeniem, gapiostwem. Podjeżdżamy, są korki. Często jest spowolnienie tej jazdy do 30 km. Wiemy, z czym się wiąże jazda nad morze i w góry. Więc nie, to nie jest coś, z czym się zderzyliśmy teraz i to nas zaskoczyło. Osoby, które stale podróżują nad morze, wiedzą, że zawsze są korki i muszą do tych korków być przygotowani, bo nie będzie tak, że tych korków nie ma. Nie ma. No nawet jakbyśmy wybudowali 3 pasy ruchu, to przed wjazdem do danej miejscowości niestety będzie ciasto i tam ten wlot będzie zawsze jednopasowy i przed miejscowością będą korki, a tylko nasza czujność spowoduje, że unikniemy najechania na tył poprzedzającego samochodu, potrącenia jakiejkolwiek osoby.
Szerokiej drogi i noga z gazu, bo najwięcej wypadków jest spowodowanych nadmierną prędkością. Potem za mało mamy już czasu na reakcję, na skorygowanie naszego czy cudzego błędu. Arkadiusz Kuzia, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Spieszmy się powoli i tak jak pan redaktor powiedział, szerokiej drogi dla wszystkich.
Do usłyszenia, to jest czas reakcji. My za chwilę będziemy rozmawiali o niepełnosprawnych na terenie strefy płatnego parkowania i o tym, czy rodziny dzieci z niepełnosprawnością mają uprawnienie do tego, by parkować na niebieskich kopertach. Do dyspozycji słuchaczy całą dobę 510-37-36 e-mail. Czas reakcji @radioszczecin.pl. A prawie do godziny 13 510-37-36 Sławek Orlik czeka na Państwa opinię, a przy naszym telefonie czeka już gość, pan Wojciech Jachim, rzecznik Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Napisał do nas pan Michał. Na parkingach SPP i PPN opłata dla rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 18 roku życia, wynosi 0 zł. Jak czytamy w regulaminie, warunkiem uzyskania prawa do wyżej wymienionej opłaty, wynoszącej właśnie 0 zł, jest złożenie w biurze strefy płatnego parkowania dokumentów, m.in. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez powiatowy zespół do spraw orzekania o tejże, stwierdzającego uprawnienia zawarte w artykule 8 ustawy z dnia 20 czerwca 97 Prawo o ruchu drogowym. Problem w tym, pisze pan Michał, że dzieci do 18 roku życia nie mają przyznanego stopnia niepełnosprawności, tylko niepełnosprawność jest wskazana opisowo. To można powiedzieć tak jak ocena opisowa w szkole. Nie wiem, czy teraz jest, ale jeszcze kilka lat temu była, do 3 klasy. Dopiero po ukończeniu 18 roku życia osobom takim przyznawane są stopnie niepełnosprawności. Co pan, panie rzeczniku, na to? Czy w związku z tym jednak ta możliwość parkowania na tych niebieskich kopertach, czy bez opłaty za parkowanie obowiązuje rodziców dzieci niepełnosprawnych?
Znaczy, to nie chodzi o te miejsca niebieskie, tylko panu chodzi o możliwość parkowania w strefie.
Tak jest, ma pan rację, rzeczywiście.
Na PPN-ach. I tu rzeczywiście z moich informacji wynika, że tą cenzurą jest 16 lat. Rzeczywiście wobec dzieci i młodzieży do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności nie określa stopnia niepełnosprawności i w takim wypadku wystarczy po prostu samo orzeczenie, jeśli chodzi o nasze oczekiwania wobec opiekunów.
Czyli praktyka jest taka, że dziecko do 16 roku życia wystarczy orzeczenie i wtedy na tych miejscach w SPP i PPN można parkować za darmo, jeżeli ta karta jest parkingowa.
No tak, oczywiście po przekazaniu nam odpowiedniej dokumentacji, tu jest potrzebna też ta karta parkingowa, orzeczenie. Jeszcze tam parę innych dokumentów dotyczących opiekuna osoby niepełnosprawnej, a także osoby niepełnosprawnej, dowód rejestracyjny i tak dalej. No jest tych dokumentów 5, które trzeba przedstawić i wówczas w tym konkretnym wypadku pan oczywiście może korzystać z dobrodziejstw strefy płatnego parkowania, czyli parkowania za darmo, i nie potrzeba tutaj orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, tylko wystarczy samo orzeczenie.
Mamy to wyjaśnione. Dobrze by było wprowadzić odpowiednie zmiany, żeby to wszystko wyjaśnić, żeby nikt nie miał wątpliwości na państwa stronie internetowej, chyba że jest to wyjaśnione.
To nie jest wyjaśnione rzeczywiście, natomiast taki jest literalny zapis o tym stopniu niepełnosprawności w uchwale Rady Miasta. I tutaj rzeczywiście można to doprecyzować. Natomiast wystarczył po prostu telefon do nas i na pewno to wyjaśnienie byłoby bardzo szybko zrobione.
No i jeszcze pytanie od słuchaczy. Czy niepełnosprawny w przypadku zajętych wszystkich niebieskich miejsc może bezpłatnie zaparkować na każdym klasycznym miejscu?
No, tu zanim odpowiem na to pytanie, muszę powiedzieć, że osoby niepełnosprawne, oczywiście dotyczy to osób rozliczających podatek dochodowy w Szczecinie, mają prawo do zakupu abonamentu w cenie 10 zł za rok, czyli praktycznie za darmo, a osoby o dużym stopniu znacznym stopniu niepełnosprawności mają abonament za darmo. Tak więc ten abonament uprawnia do postoju na wszystkich miejscach płatnych, czyli SPP oraz PPN-ów.
A jeśli nie mają tego abonamentu wykupionego?
Tego abonamentu nie mają, to w tym wypadku musi po prostu opłacić miejsce parkingowe.
A jeżeli nie opłaci, to opłata dodatkowa się należy niestety.
Tak jest.
I pytanie, czy karta wydana w innym mieście, ta karta parkingowa niepełnosprawnego, uprawnia do korzystania z miejsc w Szczecinie?
No te niebieskie miejsca postojowe, one mają, że tak powiem, centralny charakter, czyli każda karta wydana w każdym mieście upoważnia do parkowania na tych miejscach. One są, że tak powiem, z ustawy.
Aha, a jeżeli chodzi o niepełnosprawnych przyjeżdżających z innych miejsc, strefa płatnego parkowania czy parkingi płatne niestrzeżone, tutaj podobne zasady, o których pan wspominał?
Mhm. Nie, oni nie mają tego uprawnienia, ponieważ... Znaczy, musi być to osoba, która płaci podatek dochodowy w Szczecinie. Jeżeli chce korzystać z tego abonamentu 0 zł bądź 10 zł za rok, To dotyczy tylko, no mówiąc w skrócie, mieszkańców Szczecina.
Czyli jeżeli niebieskie miejsca są zajęte, te niebieskie koperty, to niepełnosprawni spoza Szczecina, jeżeli tu nie płacą podatków, no to tak, wtedy muszą za to miejsce zapłacić. I jeszcze jedno, jakie procedury obowiązują kontrolerów w przypadku sprawdzania niebieskich miejsc? Czy te miejsca, zgodność tego, czy te osoby, które tam parkują, mają do tego uprawnienia, leżą tylko w gestii Straży Miejskiej, czy jednak także inspektorów strefy płatnego parkowania?
Tak jak mówiłem, to nie są miejsca nasze, to nie są miejsca objęte kontrolą NIOL-u czy SPP, ponieważ to są miejsca, że tak powiem, z ustawy wynikające.
Czyli podlegające ogólnopolskim przepisom.
Ogólnopolskim, tak. I tutaj Straż Miejska, Policja, ona sprawdza poprawność korzystania z tych miejsc.
No i teraz przenosimy się na torowiska. Napisał do nas słuchacz, pan Mateusz. Dzień dobry. Pisze w sprawie skrzyżowania ulic Poniatowskiego, Mickiewicza, Trauguta w Szczecinie. Jeżdżę tam codziennie samochodem. Chodzi o przejazd przez torowisko, który jest w opłakanym stanie. Niech tramwaje szczecińskie coś tym zrobią, ponieważ nie da się płynnie przejechać, trzeba zwalniać. Jedne płyty przy torach wystają względem asfaltu, natomiast inne są zapadnięte. Przejeżdżając samochodem, zawieszenie ma co robić. Wiadomo, że od tego jest. Już nie wspominam, jaki to musi być dyskomfort dla autobusów, jeśli autobus pokonuje wystające i zapadnięte płyty. Czy nie można tego zrobić raz, a porządnie, pyta słuchacz. Panie Wojciechu, czy są jakieś plany? Tu pana pytam jako rzecznika tramwajów szczecińskich.
Tak. Tego typu konstrukcja na przejazdach nieobciążonych intensywnie ruchem ciężkim, bo tutaj od czasu do czasu jeżdżą autobusy, ale to nie jest jeszcze skrzyżowanie klasyfikowane jako obciążone bardzo ciężkim ruchem. Takie płyty, właśnie takie rozwiązanie sprawdza się najlepiej według ocenie osób, które odpowiadają za utrzymanie tego typu przejazdów. Ponieważ w przypadku, kiedy uszkodzeniu ulegnie na przykład konstrukcja torowiska, to gdyby ten przejazd był wykonany w innej technologii, naprawa byłaby bardzo utrudniona, konieczny byłby właściwie remont całego przejazdu. Natomiast ponieważ tam są takie pojedyncze płyty, które łatwo demontować, montować, to też po prostu możemy utrzymywać to torowisko w dobrym stanie, niekoniecznie przy pomocy jakichś potężnych remontów. Natomiast problemem nie tyle są płyty, co brak zlicowania tych płyt z nawierzchnią asfaltową. Tam jakby po obu stronach tego przejazdu mamy asfalt i wgłębiony na skutek długotrwałej eksploatacji asfalt jest nieco niżej, bywa nieco niżej niż skrajna płyta na przejeździe i to powoduje punktowe zwiększenie siły nacisku na płytę, a to z kolei skutkuje naruszeniem wypoziomowania płyt. Nasi pracownicy, takie otrzymałem zapewnienie, w ciągu kilku dni wyregulują te płyty. I mamy też zapowiedź ZDITM-u, bo z kolei ZDITM odpowiada za tą część asfaltową, że ta nawierzchnia asfaltowa wokół przejazdu zostanie również wyrównana, naprawiona, także ten przejazd powinien być ponownie wygodny i bezpieczny.
Oby to w ciągu kilku tygodni się wydarzyło? Ma pan takie informacje?
Nie, to jest kwestia kilku dni najbliższych.
O, no to bardzo dobrze, aby to oczywiście nocą były te prace wykonywane,
tak,
żeby
tak,
po prostu nie było żadnych niedogodności dla kierowców. I jeszcze posypałem, panie Wojciechu, głowę popiołem z lekka na początku audycji, bo powiedziałem, że autobus wyjący na Pomorzanach linii 53 prawdopodobnie należy do zajezdni Klonowice, ale nie, to jednak jest PKS Szczecin. Czekamy na odpowiedź.
Tak, PKS. To już wyjaśniliśmy, że to jest autobus PKS.
Tak. Zdecydowanie, więc czekamy na odpowiedź. Telefon dzwoni być może do pana rzecznika. Pytanie, panie Wojciechu, no właśnie pytanie, bo słyszałem, że mimo, że pan młody duchem, na zasłużoną emeryturę się pan wybiera. Ile jeszcze tygodni będziemy mogli z panem rozmawiać na antenie Czasu Reakcji?
No to rzeczywiście bardzo prywatny wątek pan poruszył.
Mam nadzieję, że mi pan wybaczy.
Oczywiście. Jeśli chodzi o NIOL, to prawdopodobnie jest to nasz ostatni kontakt, ponieważ tylko jeszcze jutro będę pełnił obowiązki rzecznika prasowego NIOL-u. Natomiast pozostałe spółki, czyli tramwajowe i autobusowe, będę jeszcze sprawował tę funkcję do końca lipca.
Żałujemy, bo przyjmował pan nasze zaproszenia i nawet w najtrudniejszych kwestiach podejmował pan rękawice, a mamy już informację, kto będzie nowym rzecznikiem NIOL-u, czyli nieruchomości opłaty lokalnej, czyli między innymi parkingi i rozumiem, że pewnie też rower miejski.
Proszę wybaczyć, nie chciałbym jakby zastępować tu odpowiednich służb miejskich w komunikowaniu tego, więc Na pewno będą to osoby, które bardzo dobrze będą swoje obowiązki spełniać i myślę, że na dobrym poziomie.
No to czekamy i cieszymy się, że jeszcze kilka czy kilkanaście dni roboczych będziemy mogli z panem konferować na tematy spółek komunikacyjnych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za miłe słowo.
Do Wojciech widzenia. Jachim, nieruchomości, opłaty lokalne, tramwaje szczecińskie i także spółki autobusowe Klonowica i Dąbie. Człowiek orkiestra. No i teraz jeszcze a propos niebieskich kart. Taka miła niespodzianka słuchacza spotkała.
Dzień dobry. Krzysztof Szczecin. Spotkała mnie bardzo miła niespodzianka. W centrum handlowym Galaxy poszedłem pokazać kartę, żeby nie opłacać parkingu. Bardzo miły pan spojrzał. O, kończy się panu niedługo. Ale jeżeli ma pan orzeczenie, my będziemy to respektowali. Moje pytanie brzmi, można ludziom pomóc? Można, tylko troszeczkę więcej chęci. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy, cieszymy się, że są tacy ludzcy strażnicy. No ogromna większość to ludzkie osoby ze zrozumieniem podchodzą do problemów z oczekiwaniem na decyzję, na kolejne orzeczenie o niepełnosprawności i wydanie tej karty uprawniającej do parkowania dla osób niepełnosprawnych. A teraz o piasku będzie. Nie będzie to piasek morski, ale piasek w piaskownicach. No bo piaskownica to jest dla dzieciaków ogromna radocha, ale też niebezpieczeństwo epidemiologiczne. Ja powiem tylko tak, że kiedy poobserwujecie sobie, słuchacze, piaskownice, zwłaszcza w godzinach wieczorowo-nocnych, jeżeli one nie są zamknięte, zasłonięte, och, to bezdomne koty uwielbiają ten piaseczek. No i co tam robią? Wiadomo. Posłuchajmy tego telefonu.
Dzień dobry, Jakub z tej strony. Sprawa dotyczy wymiany piasków w piaskownicy na wysokości klatek schodowych z wojska 45. Faktycznie ten piasek jest ewidentnie wymieniany. Ja nawet tutaj z sąsiadką rozmawiałem, która też twierdzi tak jak ja. Widać w tym piasku po prostu jakieś śmieci, jakieś kapsle. Dziękuję uprzejmie.
No to pan widział śmieci i kapsle, ja mówiłem o kocich odchodach. No i rzeczywiście powinno być, wydaje się tak, że administracje czy też mieszkańcy powinni na noc jednak przykrywać te piaskownice plandekami, ponieważ zwierzaki nawet na ogrodzone place są w stanie wejść i tam się załatwić. Przy naszym telefonie Małgorzata Kapłan, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Dzień dobry, pani rzecznik.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, czy na administratorach, na właścicielach terenów zielonych z miejscami do relaksu, wypoczynku spoczywa taki obowiązek wymiany tego piasku? Czy są jakieś przepisy, które określają, jak to ma być robione? Czy regularnie, raz w roku, dwa razy na rok?
Co do zasady, istnieją przepisy i wytyczne, które regulują obowiązek utrzymywania piaskownic w odpowiednim stanie sanitarnym. Natomiast no, nie ma jednego takiego aktu prawnego, który wskazywałby wprost, że piasek w piaskownicy należy wymieniać dokładnie co ileś miesięcy, ale jest stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego, który mówi, że piasek powinien być wymieniany co najmniej raz przed sezonem letnim i w trakcie tego sezonu. No i oczywiście każdorazowo, kiedy stwierdza się zanieczyszczenia, na przykład jakieś odchody zwierząt albo śmieci.
No i teraz pytanie, czy jeżeli słuchacz uważa, że administracja czy spółdzielnia mieszkaniowa nie wymienia tego piasku, nie realizuje tego swojego obowiązku, powinien państwu to zgłosić chociażby w aplikacji mObywatel, czy też jednak jeszcze nie? Co pani radzi?
Znaczy, zawsze pierwsze kroki powinniśmy kierować do zarządcy albo do właściciela. Pytajmy, czy i kiedy była wymiana piasku w piaskownicy. No i jako mieszkańcy spółdzielni, wspólnoty mamy takie prawo i taki obowiązek oczekiwać od naszej spółdzielni, że takie informacje poda i ten piasek będzie wymieniać. Oczywiście można też zgłosić to do interwencji do nas, do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jeśli będzie to w zakresie naszych możliwości prawnych, to taką interwencję podejmiemy. Jeśli nie, to zostanie przekazana zgodnie z właściwością. Ale też trzeba pamiętać, że ten główny nadzór nad placami zabaw ma nadzór budowlany. Oni również mogą kontrolować zarządców w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie sanitarno, takim właściwie technicznym placu zabaw.
Czy w ostatnich latach, czy też miesiącach podejmowali państwo takie kontrole, pobierali próbki z piaskownic, żeby sprawdzić, jak to w Szczecinie jest i na Pomorzu Zachodnim z czystością tego piasku w piaskownicach?
Nie badamy piasku z piaskownic, nie ma takich przepisów wedle których moglibyśmy pobrać taki piasek i go zbadać. Nie ma na to żadnych norm. Przepis tutaj i wytyczne mówią o tym, że ten piasek musi być wymieniony i my sprawdzamy dokumenty, czy ten piasek został wymieniony, skąd został kupiony. I po prostu cała procedura się odbyła, ale stricte piasku z piaskownic się nie bada.
Dziękujemy za tę informację. Małgorzata Kapłan, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie. Pozdrawiamy.
Dziękuję, do widzenia.
No a my ze swojej strony oczywiście zwrócimy się do administracji tego terenu i zapytamy, jak to jest z tym piaskiem, czy był wymieniany, czy nie był, czy będzie. No i jeszcze raz wrócę do tego wątku dotyczącego przykrywania na noc przynajmniej właśnie piaskownic. Naprawdę wtedy będziemy spokojni, że żadne kocie odchody, czy pety również tam nie trafiają. 12:48. Teraz będzie o z jednej strony przykrej bardzo sytuacji, wręcz traumatycznym przeżyciu, ale z drugiej strony będzie także o ludziach dobrej woli, których jest więcej i którzy niosą pomoc. Otóż państwo Grażyna i Stanisław z gminy Kobylanka to starsi, spokojni, dobrzy ludzie, którzy przez wiele lat byli wsparciem dla innych. Można było na nich liczyć, pomagali przy kościele, angażowali się w życie społeczności właśnie gminy Zieleniewa i nigdy nie odmawiali pomocy, ale niestety 4 lipca 2026 roku ich dom stanął w płomieniach. No i dzięki temu, że był czujnik dymu w domu, państwo narodzonkowie się obudzili, to są krewni naszego redakcyjnego kolegi. No i tylko dlatego, że pierwsze płomienie pojawiły się w garażu, udało się na czas zareagować. No niestety przyjechali strażacy i to stety, ale akcja oczywiście strażaków spowodowała zalanie i zniszczenia. Ogień najpierw objął poddasze i dach. Dom został spalony i zalany podczas akcji gaśniczej. Przy naszym telefonie pani Julita Pilecka, wójt gminy Kobylanka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ja spojrzałem przed audycją na Się Pomaga i tam znalazłem informację, że już 30 prawie 8 tysięcy na pomoc dla pogorzelców. Proszę powiedzieć, na co pójdą te pieniądze i czy rzeczywiście państwo Grażyna i Stanisław Narodzonkowie potrzebują tego wsparcia?
Ale rzeczywiście, że potrzebują, tak jak w każdym przypadku, kiedy spłonie dobytek, czy zostanie zalany dobytek podczas akcji gaśniczej, pomoc finansowa jest niezbędna. Tak również w przypadku ta pomoc została przeznaczona na odbudowę domu, na wyposażenie i wszystkie potrzebne rzeczy dla państwa narodzonków. Ja też w tej chwili patrzę na wysokość zbiórki, już jest 39 700, także
zbliżamy nawet się do 10. 40,
tak jest. Do 40 tysięcy, także bardzo, bardzo to cieszy. Niemniej no, apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli. Każda wpłata się liczy, każda złotówka jest ważna, każda złotówka może pomóc temu małżeństwu w odbudowie domu. My ze swojej strony jako gmina również staramy się pomagać na tyle, na ile jesteśmy w stanie, na tyle, na ile możemy, ale myślę, że taka szeroko zakrojona akcja przyniesie więcej korzyści.
Od dnia pożaru rodzina nadal przebywa w swoim domu, tak czytamy na Się Pomaga, rodzina Narodzonek, tam można znaleźć te informacje. Zastanawiam się, czy nadal tam mieszkają, czy dzięki przykryciu dachu tej części, która spłonęła, mogą tam właśnie mieszkać.
No, mieszkają to może za duże słowa, bardzo powiedziałabym, egzystują, nie chcą opuścić tego miejsca i też trudno im się dziwić. Natomiast no, warunki, w jakich przebywają, na pewno nie są komfortowe i rzeczywiście są tam z uwagi na to, że udało się przykryć plandekami dach i zabezpieczyć przed deszczem.
Warto pomóc, bo tak jak czytamy pod wpisem Marty Smugi z sołtysa sołectwa Zieleniewo, państwo Narodzonek zawsze byli po stronie tych, którzy pomagali. Nigdy nie prosili o wiele dla siebie, dlatego dziś jako sołtys postanowiłam w ich imieniu poprosić o wsparcie finansowe, które pomoże odbudować im dom. No i o to wsparcie prosi także pani wójt, także jest deklaracja ze strony gminy, że pomożecie. Takie sytuacje mogą się zdarzyć, są to zdarzenia losowe, ale tu ważne też i warto zauważyć jeden aspekt, i to także powinno nam dać do myślenia. Warto mieć czujkę dymu, prawda, i czadu w domu, bo to może nam uratować życie.
Dokładnie. bardzo istotna sprawa i staramy się też co roku montować takie czujki w mieszkaniach, w lokalach osób, które są podopiecznymi naszego gminnego ośrodka pomocy społecznej, aczkolwiek też zawsze zachęcamy mieszkańców do montowania czujek dymu.
Zapraszamy w takim razie do pomagania. Się pomaga już 40 210 zł. Dziękujemy słuchaczom Czasu Reakcji, bo nie mam żadnej wątpliwości, że to dzięki tej rozmowie już na koncie zbiórki jest właśnie tyle pieniędzy. Siepomaga.pl, rodzina narodzonek, wpiszecie słuchacze i wszystkie informacje macie. Julita Pilecka, wójt gminy Kobylanka, pozdrawiamy, do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję serdecznie.
No my także jesteśmy zadowoleni, gdy możemy pomagać, no i gdy możemy rozwiązywać sprawy naszych słuchaczy. I w takiej sprawie napisał nasz słuchacz pan Piotrek. Pisze w sprawie nowych kodów QR, które trzeba skanować w aplikacji po zakupie biletu w celu jego aktywacji. No tak, ta zmiana od 1 lipca. Kody zostały umieszczone na wysokości około 2 metrów, pisze pan Piotrek. Aby je zeskanować, pasażer musi podnieść telefon wysoko nad głowę i często zatrzymać się w przejściu po wejściu do autobusu. W czasie jazdy jest to bardzo trudne, a niekiedy wręcz niemożliwe ze względu na bezpieczeństwo. Największy problem dotyczy jednak niskiego wzrostu osób z niskorosłością, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Dla wielu z nich samodzielne zeskanowanie kodu jest praktycznie niewykonalne. Trudno zrozumieć, dlaczego przy wdrażaniu tego rozwiązania nie uwzględniono podstawowych zasad dostępności i to już w wprowadzonych w Szczecinie standardach. Czy miasto, pyta pan Piotrek, i organizator komunikacji, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego przeprowadzili testy z udziałem osób o różnym wzroście i sprawności? Czy to jedynie jego wysokość, pan prezydent Kadłubowski, próbował skanować kody, pisze złośliwie pan Piotr? Czy ktoś ocenił, czy takie umiejscowienie jest zgodne z zasadami dostępności dla wszystkich pasażerów? Proszę redakcję o podejście do tego tematu i zwrócenie się do odpowiedzialnych instytucji z pytaniem, dlaczego QR-kody zostały zamontowane tak wysoko oraz czy planowane jest ich przeniesienie lub zamontowanie dodatkowych kodów na wysokości dostępnej dla wszystkich. Z góry dziękuję za zainteresowanie sprawą, licząc na interwencję. Oczywiście będzie nasza interwencja. Przypomnę też, że możemy wpisać numer boczny pojazdu. Co prawda w tych różnych aplikacjach, w których aktywujemy bilety i kupujemy bilety, początkowo nie było możliwości wpisania tego numeru, ale powiedzcie słuchacze, czy teraz już taka możliwość jest, że nie tylko kod QR, ale także numer pojazdu, ale rzeczywiście te kody QR powinny być umieszczone na wysokości oczu wzroku 1,60 m, 1,70 m góra, a nie 2 metry gdzieś tam wysoko. Pełne nasze poparcie. I jeszcze zapowiedź jutrzejszego tematu. Wraca ciepła aura. No tak w Szczecinie nieśmiało, ostrożnie, ale w niedzielę ma być 26 stopni. To i na wybrzeżu będzie coraz przyjemniej. Będzie plażowanie, będą parawany. Jeden ze słuchaczy napisał, że ma dosyć tych parawanów. I o parawanach jutro w czasie reakcji będzie na naszych plażach i na łamach czasu reakcji. Pytanie, czy może jakoś uregulować prawnie parawanizm, który panuje na naszych plażach? Z tym pytaniem zostawiamy słuchaczy 510-37-32 i 510-37-36. Ten drugi numer to jeszcze tylko przez minutę właściwie, więc polecamy ten pierwszy. Jeszcze czas reakcji małparadioszczecin.pl i jeszcze zapowiemy jeden temat w najbliższych dniach, mianowicie Izba Lekarska w Szczecinie protestuje przeciwko promocjom alkoholowym. Kup 10 piw, dostaniesz 10 za darmo. Czy protest coś pomoże i zmieni obyczaje niektórych sieci dyskontowych chociażby? O tym będziemy rozmawiać w najbliższych wydaniach programu Czas Reakcji, a za dzisiaj już dziękujemy. Sławek Orlik, Wawrzyniec Szwaja, Janusz Wilczyński. Na miary podane, no to w takim razie miłego popołudnia, no i spotykamy się jutro po 12:00. Do usłyszenia.